Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Oczywiście w studiu Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
General Motors Company, czyli spółka oczywiście z Detroit.
Gigant.
Gigant,
Detroit.
Olbrzymy. Tak. Ile w sumie tych spółek było, wchodziło w ramach GM, tak po II wojnie światowej oczywiście?
No te pięć podstawowych, pięć bo tam jeszcze były jakieś holding, nie holding, jakieś takie były mniejsze, ale mówię o tych takich, które utrzymały się na rynku i funkcjonowały, no to było pięć podstawowych spółek, pięć wytwórni samochodów, tak. Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick i Cadillac.
No i plus jeszcze takie mniejsze, które wchodziły, ale one upadały
tak
dalej.
Ale tak naprawdę to są ta piątka.
Historia oczywiście sięga dużo, dużo dalej niż
1907 rok. David Buick. Założony jest GM, za chwilę wchłania Oldsmobile'a i Cadillaca, troszeczkę później wchłonił jeszcze kilka innych firm, między innymi Opla i Vauxhalla, przecież
tak,
Opel.
Europejskie.
To są europejskie firmy Opel, Vauxhall. Jako ciekawostkę państwu powiem, bo nazwa tego samochodu bierze się stąd, że ogrody Vauxhall, w tym miejscu, gdzie była firma, obok były ogrody Vauxhall i z kolei piękne ogrody w Warszawie też były koło Nowego Światu i tam właściciele nazwali te ogrody właśnie tak samo i stąd mamy ulicę Vauxhall.
Vauxhall.
Tak, a z kolei Rosjanie, jakaś tam delegacja rosyjska wizytowała w Anglii w latach 40. Pokazywano im kolej, pociąg i dojechali do stacji właśnie w Vauxhall. Pociąg dojechał i oni chcieli zapytać się, jak się nazywa budynek po railway station, prawda? Chcieli zapytać, jak się nazywa stacji. Zapytali się, jak to się nazywa, i odpowiedziano Vauxhall, bo myślano, że ich się pyta, że pytają się o jaka to jest stacja, nie co to za budynek, tylko jaka to jest stacja. No to powiedziano, że to jest właśnie Vauxhall. I stąd w języku rosyjskim jest wokzał.
Vauxhall. A Vauxhall do tej pory są ogromne, przecież tam, park.
No i do tej pory Vauxhall i Opel są złączone ze sobą, dlatego że w Anglii nie ma samochodów Opel, tylko wszystkie nazywają się takie te modele Astra, Corsa, prawda, Insignia, no to są wszystko Vauxhalle. Vauxhalle.
No ale dobrze, mówiliśmy przy okazji omawiania Forda po II wojnie światowej, że on najmniej skorzystał na właśnie wydarzeniach.
GM skorzystał.
Olbrzymie właśnie
tak.
GM.
Nawet jakby pan mnie zapytał, co robił GM w czasie wojny? Wszystko robili. Oni wszystko robili, bo oni...
Pieniądze robił.
O, to jest najtrafniejsza odpowiedź. Otóż oni robili od kulek do łożysk malutkich, po samoloty i silniki. Wyprodukowali 1300 samolotów na potrzeby armii, a 1/4 wszystkich silników lotniczych pochodziła od GM-u, co jest niebywałe, dlatego że przecież w produkcji silników zaangażowane były nie tylko firmy samochodowe, ale przecież Boeing i wszystkie inne firmy, które w ogóle same z siebie się wcześniej zajmowały lotnictwem. Mnóstwo firm produkowało silniki, a jednak 25% tych silników pochodziło właśnie od GM-u. No, tutaj zarobili dużo pieniędzy, no ale zgapili się troszeczkę, bo z debiutem troszeczkę się spóźnili w stosunku do Forda.
O kilka miesięcy.
Tak, o 6 miesięcy. Z tym, że GM miał zupełnie inną filozofię
GM dużo wcześniej, proszę mi wybaczyć, jeżeli mogę wtrącić, dużo wcześniej zaczął angażować właśnie menadżerów w zarządzanie firmą, bo już to robił nawet przed II wojną światową.
Tak, GM bardzo mądrze się tutaj rządził. No i efektem tego było, że dogonił Forda, a potem przegonił. Przecież na początku, powiedzmy w latach 20. to prawie cała produkcja to był Ford, nie oszukujmy się. A potem stopniowo Ford szedł w dół, a GM rósł, aż w końcu przegonił. Natomiast w latach 50. GM był potęgą. W 55. roku GM zatrudniał ponad 500 tysięcy ludzi. To było bardzo, bardzo dużo. Konglomerat cały. 570 tysięcy dokładnie. Dzisiaj chyba 200 tysięcy zatrudnia, także wtedy to było znacznie więcej. I był na pierwszym miejscu, był firmą, która zatrudniała najwięcej ludzi na świecie, firmą związaną z przemysłem. Chociaż jak dziennikarze zapytali kogoś tam z włodarzy GM-u, czy pan wie o tym, że jesteście firmą, która przemysłową firmą, która zatrudnia najwięcej ludzi na świecie, on powiedział, nie jesteśmy, bo jest jeszcze jedna firma, która zatrudnia więcej. Kto? Przemysł Związku Radzieckiego. No to jest jedna firma, prawda? Tam właścicielem jest państwo, prawda? Więc oni zatrudniali więcej niż 570 tysięcy. Ale ja nawet się pofatygowałem, zobaczyłem, jaka tam była kolejność. Otóż w pierwszej piątce były dwie firmy samochodowe, jeśli chodzi o przemysł Stanów Zjednoczonych. Na pierwszym miejscu był właśnie GM, który zatrudniał 570 tysięcy ludzi. Natomiast drugie miejsce, jaka przepaść? US Steel, czyli firma związana ze stalą, 268 tysięcy.
Olbrzymie liczby, jak na tamte czasy.
No 507, ale proszę zobaczyć, ponad dwa razy więcej. Na trzecim miejscu General Electric, 210 tysięcy, na czwartym miejscu Chrysler, 167 tysięcy, a na piątym miejscu Standard Oil, 155 tysięcy. No więc tutaj naprawdę General Motors był wielkim, wielkim potentatem i rzeczywiście to było
No i tak jak mówiliśmy, to nie tylko Detroit, ale też wiele innych miejsc w Stanach Zjednoczonych.
Oni mieli montownie przecież w różnych miejscach na terenie. W Kalifornii gdzieś te montownie były. Były w New Jersey, były w Kansas City, były gdzieś tam jeszcze w Massachusetts chyba, w Michigan były. No tego było dużo. To były montownie. Fabryka, produkcja,
Centrala
w Detroit, ale montownie były na terenie całych Stanów Zjednoczonych, ale nie były nigdy poza Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o te samochody, które jeździły po Stanach Zjednoczonych. Czyli nie było czegoś takiego, że samochód był wyprodukowany gdzieś tam w Meksyku na przykład i jechał do Stanów Zjednoczonych jako powiedzmy właśnie taki Cadillac czy Buick. Te wszystkie Buicki, Cadillac i tak dalej były produkowane tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. I teraz bardzo ważna rzecz. Otóż filozofia Forda była taka, że Ford, tak jak powiedzieliśmy, miał też Lincolna i miał Mercurego. I na początku, co prawda, Mercury jeszcze wyglądał podobnie jak Ford, tylko był inaczej wyposażony, natomiast Lincoln zupełnie inaczej. Potem i Mercury wyglądał inaczej, czyli Ford produkował trzy różne samochody. Natomiast General Motors zrobił coś niesamowitego. Majstersztyk to był. Otóż on, mając te pięć marek, budował tylko trzy nadwozia.
I żonglując między
nimi. Tak, żonglując między nimi. Dlatego te samochody były, chociaż wydawało się, że różne, one były niewielkie, naprawdę niewielkie różnice tam były. Jakieś inaczej, powiedzmy, ułożone nadkole troszeczkę, inne listwy rozłożone.
Pewnie bardziej koło schowane w jednym, w innym.
Samochód jako taki, te gołe blachy były dokładnie takie same i dopiero te detale powodowały, że to był taki samochód, a tam to był inny samochód. To było coś niesamowitego, naprawdę bardzo...
Dlaczego to był majstersztyk? Bo koszty produkcji?
Oczywiście, koszty produkcji. Powiedzmy, rok 54. Pontiac Chieftain i Chevrolet 210 były te same, tylko były inaczej ozdobione. W 58 roku Pontiac Starship i Chevrolet Bel Air. To są te, jakbyście państwo sobie popatrzyli w internecie, to są te same samochody. W 55 Cadillac serię 62 był dokładnie taki sam jak Big Special i Oldsmobile 88. To były dokładnie takie same samochody. Te same tłoczniki je produkowały, ale najśmieszniejsze jest to, że sąsiad jeden miał taki, a drugi taki. Oni nawet nie wiedzieli, że oni mają takie same samochody. Amerykanie to tak... Nie,
pewnie jeszcze gadali, a mój to ma to, a mój to ma to.
Więc o to chodzi. A to były te same... Zresztą, panie Krzysztofie, to jest do dzisiaj w niektórych firmach. Niech pan sobie przyjrzy, proszę państwa, zerknijcie w internecie albo na ulicy po prostu na dwa samochody. Kia Venga i Hyundai iX20. To są dokładnie te same samochody, ale zupełnie inaczej, ponieważ Kia jest zrobiona na modłę Kia, ten tygrysi nos, prawda, inne są światła, inne kierunkowskazy, inne olistwowanie, inny grill zupełnie i wygląda na to, że to jest inny samochód. Natomiast Hyundai ma ten kociołek swój taki charakterystyczny dla Hyundai'a z przodu i też ma inne światła i wydaje się, że a to są dokładnie te same samochody, te same tłoczniki, ta sama płyta podłogowa, ten sam kształt deski
znaczki
rozdzielczej.
Mają inne.
Tylko znaczki. Deska rozdzielcza niby inna, ale całe ułożenie jest dokładnie takie samo, no bo musi być takie samo. Także coś takiego po raz pierwszy pojawiło się właśnie w Stanach Zjednoczonych, zrobił to GM i był to bardzo, bardzo mądry krok, bo to spowodowało, że im taniej kosztowała produkcja, a jednak produkowali różne modele.
No i mogli ceny w zależności od już wyposażenia.
Od wyposażenia,
trochę,
tak. Od wyposażenia,
różnicować.
Tak. Z tym, że to nie był jeszcze jedyny zabieg. Dużo różnych rzeczy spowodowało, że GM-y się produkowały, sprzedawały bardzo dobrze. Tak jak ja powiedziałem, chyba już mówiłem w zeszłym odcinku, w pewnym momencie dochodziło do tego, że GM produkował 4 miliony samochodów rocznie. Opanował 51-52% rynku.
Monopolista zresztą.
No właśnie obawiał się tego, że będzie monopolistą. Nawet doszło w pewnym momencie do 54 i zaczęto ciąć produkcję. Mimo, że był popyt, co jest w przypadku państwa kapitalistycznego zresztą niesłychaną, że ograniczono produkcję, chociaż gdyby zbudowano o 500 tysięcy aut więcej, te 500 tysięcy aut by się sprzedało. Przecież był taki moment, że na samochody GM, na niektóre odmiany trzeba było czekać. Po prostu trzeba było czekać. Nie można tak było od razu sobie pójść i kupić. Prawie jak w komunie. Ale to, co to spowodowało, taki sukces? Otóż w 1953 roku szefem GM-u został Harlow Curtis i to był człowiek, który, tak jak Henry Ford, ten młody, miał głowę na karku, tak samo i on właśnie zrobił ten konglomerat zarządzany przez specjalistów najwyższej wody. Zatrudniał mnóstwo ludzi, właściwych ludzi na właściwym miejscu. Zresztą Curtis dostał tytuł Człowieka Roku w Stanach Zjednoczonych w 1955 roku, co nie dawano takiego tytułu byle komu. I on wprowadził pewne ciekawostki. Otóż tak, zaczęto, no, raty już były znane, natomiast on upowszechnił te raty, dalej brał auto w rozliczeniu. To było ważne. To było ważne. Teraz to jest już normalne, standardowe, ale tak. W Stanach Zjednoczonych wtedy to było w Europie w ogóle.
Czyli przyjeżdżał się starym?
Tak, a to było bardzo ważne dla Amerykanina, dlatego że on miał dwuletni czy trzyletni samochód i musiał go się co dwa lata pozbywać. To tutaj już wiedział, że będzie, że kłopot z głowy.
A dla firmy też to było plus, no bo jakieś tam części można było wyciągnąć,
jasne,
i wprowadzić.
Jasne. Poza tym GM pierwszy na świecie zrobił coś, co dzisiaj jest powszechne, planowane postarzanie produktu. Mhm. Dzisiaj to jest normalne, natomiast wtedy to był ewenement.
Czyli na określony czas samochód.
Tak, że w tym roku on jest nowoczesny, ale za rok to on już będzie starością, bo już tak. Mimo, że cały czas, tak jak powiedziałem, tłoczniki były te same, ale samochód w wersji modelowej wychodził inny. Już miał inny chromy, inaczej ułożone kierunkowskazy, drobiazgi jakieś, ale już było widać, że to nie jest samochód z zeszłego roku. Taki przechodził, jakbyśmy to powiedzieli, facelifting. Tylko, że u nas samochody facelifting przechodzą po 4 latach produkcji, tam natomiast przechodziły obowiązkowo co roku. Tak jak powiedziałem, samochód kupowało się jesienią na przyszły rok, bo wtedy wychodził katalog i taki Amerykanin siadał w fotelu i patrzył, ten samochód mi się podoba, ten mi się mniej podoba, o, ten mi się podoba, ja go biorę w takim razie. Tak. Nie mógł pójść do sklepu i powiedzieć, ja go chcę, bo jeszcze w sklepie go nie było, był w katalogu tylko ten samochód.
Ale już sobie rezerwował.
Tak, ale już sobie rezerwował i w przyszłym roku, w styczniu kupował samochód już taki, jaki sobie wybrał. Co dalej jeszcze? GM wprowadza mnóstwo technicznych rzeczy, nowości. To GM wprowadził automatyczną skrzynię biegów. W 1950 roku ta skrzynia biegów...
Czym doprowadził do tego, że Amerykanie w pewnym momencie nie wiedzieli, o co chodzi z manualną skrzynią biegów i po co to się męczyć.
Dokładnie, tak. Już mówiliśmy o tym, że dzisiaj przeciętny Amerykanin nie do końca sobie poradził z samochodem, który ma skrzynię biegów manualną. Bardzo szybko rozpowszechniły się skrzynie biegów automatyczne. Bardzo szybko, dlatego że w 50 roku one pierwsze pojawiły się, w 57 roku 85% samochodów już miało skrzynię biegów
automatyczne. A od początku jednak manetka jakaś tam musiała być, była przy kierownicy, czy gdzie indziej?
Myślę, że zaraz, zastanawiam się, tak patrzę na... Nie, tam nie było żadnej manetki chyba.
Nie?
Chyba nie. Nie chcę na pewno powiedzieć. Nie chcę
przełącznik sam.
No musiałby przełącznik wstecz, do przodu, do tyłu chociażby, tak, prawda? Tak, był, ale gdzie on był, to nie wiem, po prostu nie wiem, gdzie on był, nie mam pojęcia.
No dobrze, następno, no to wiadomo, człowiek się do wygodnego przyzwyczaja.
Górnozaworowe silniki. Mhm. One były znane, to nie jest tak, proszę Państwa, że GM wynalazł górnozaworowe, nie, ale on je rozpowszechnił i zaczął je stosować w każdym standardowym modelu. No a wiadomo, że górnozaworowe silniki są bardziej wydajne. Dalej, wprowadził samochody w takich bardziej, lepiej wyposażonych wersjach, jakieś takie bardziej usportowione, bez słupka B, co było nie do pomyślenia. Czyli samochód miał, szyby nie miały ramy. No to jest drzwi po prostu, jakby to powiedzieć, proszę Państwa, no, jak się opuszczało szyby, to ona nie była w ramce, tylko tak jak w samochodzie sportowym się opuszcza. W dwudrzwiowym samochodzie, a to było w czterodrzwiowym. Dalej, zawinięta szyba. No to mówiliśmy w zeszłym odcinku, że one były tak zawinięte, że już dochodziło do tego, że słupek A był pod kątem prostym. To wprowadził pierwszy i Ford równo, wprowadzili mniej więcej i GM. Tak. Dalej, a sensor automatyczny na deszcz w kabrioletach, czyli zaczyna padać, to tak jak dzisiaj
zaczynają
u nas,
wycieraczki
u nas pracować, to tam się...
Proszę sobie wyobrazić, lata 50.
Lata 50. Podnosił się tak. Grzane fotele. To też Cadillac pierwszy prowadził, chociaż bardzo szybko też Ford. No i jeszcze bardzo ważna rzecz, otóż GM, ja mówiłem o tym, że 1/3 musi iść na produkcję, jeśli chodzi o zarobki w Stanach Zjednoczonych,
reklama.
W fabryce. 1/3 na zarobki, 1/3 na reklamę i 1/3 na serwis połączony z tym ja mówiłem. Będzie pan musiał, zapomniałem, będzie pan musiał to wykasować. 1/3 i 1/3 na serwis połączony z modernizacją samochodu.
Tak jest.
I teraz ja powiedziałem, nacisk kładziemy na modernizację. Serwis mniej, modernizacja bardzo istotna, bo tutaj GM i inne firmy no, topiły to źle powiedziane, ale wydawały bardzo dużo pieniędzy. Ponieważ ten samochód co roku musiał inaczej wyglądać, ale to ktoś musiał to robić.
Ale tak. Innowacja się zwracała.
Ktoś musiał to zrobić. Kto to robił? GM zatrudniał 1200 stylistów.
Z Włoch, tak, mówiliśmy
między innymi. Tak, ale były też kobiety, co jest ciekawe. Pierwszy GM zatrudnił kobiety.
A dzięki komu na Księżyc też polecieliśmy trochę?
No pewnie, no wiadomo. No tak więc tutaj to było też ewenement. 1200 stylistów, którzy codziennie przychodzili do pracy, 8 godzin w pracy siedzieli nad poprawieniem wizerunku samochodu Bika czy Cadillaca czy jakiegoś innego. To jest naprawdę coś nieprawdopodobnego, no ale właśnie to musiało. Poza tym jeszcze jedna taka rzecz. Otóż my powiedzieliśmy sobie Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Bik i Cadillac. Dobrze. To jest 5 marek, ale te 5 marek, mimo że tak jak powiedziałem, miały te same blachy, one od razu były rozpoznawalne. Nie musiały być napisu, że to jest Big albo że to jest Chevrolet, bo każdy Amerykanin je rozpoznawał. Amerykanie wtedy już się zaczynali znać na samochodach. Temat samochodu to był nie tylko, oczywiście, tak jak powiedziałem, oczywiście. To nie było tylko, że ma dowozić z punktu A do punktu B. To był temat rzeka, gdzie Amerykanie przy kawie się spotykali
to
i rozmawiali.
Poznawali to.
Po czym każdy samochód miał coś charakterystyczne. Na przykład Oldsmobile uwielbiał owale i wszystko, co związane z literą O.
Aha.
I deska rozdzielcza, jakby pan zobaczył w samochodach Oldsmobile, tak, była okrągła, w momencie, kiedy stały się modne deski podwórne, to ona była owalna, długa, ale owalna. Oldsmobile miał wszędzie zaokrąglone, po prostu charakterystyczne rzeczy, tak jak dzisiaj, na przykład Peugeot od dawna miał skośne oczy, prawda? Volvo kąty proste, BMW nerkę i tak dalej. Tutaj też właśnie General Motors bardzo dbał o to, żeby te wszystkie samochody miały swoje cechy, indywidualne cechy. Dalej, nawet jak Oldsmobile, jak weszły podwójne reflektory, bo jak były pojedyncze, to wiadomo, że były okrągłe. Ale co zrobił Oldsmobile, jak weszły podwójne? Wsadził je w owalną ramkę. Musiały być w owalny...
Oldsmobile, a tak, na przykład...
Big.
Bika, no.
Big, bardzo charakterystyczna rzecz, to się nazywało...
Ja bym poszedł coś dużego, Big.
Nie. Tylko zapomniałem, jak to się nazywało. Otóż Big miał takie otwory wentylacyjne na przednich butnikach.
Aha,
Cztery otwory. To była kapitalna, że wszystkie samochody od 1948 roku Bika można było po tym rozpoznać. Te cztery otwory, to miało swoją nazwę, tylko ja teraz zapomniałem, jak to się nazywało, no ale nieważne. W każdym razie, skąd to się wzięło? Otóż od 1949 roku Bik to miał. Skąd to się wzięło? Otóż w 1948 roku jeden z właścicieli, z pracowników wyższej rangi dosyć, Bika zrobił sobie w swoim samochodzie, wywiercił cztery otwory i wsadził lampy w te miejsce, i pomarańczowe, tak jak migacze, i połączył je z układem, z rozrządem.
Mm-hmm.
I one się zapalały. I to miało przypominać Spitfire'a, samolot Spitfire, okay. albo Lockheed'a, właściwie, no tak.
Ogień,
Spitfire, tak.
Ogień z
Spitfire silników. Po bokach, tak, z silników. I one dawały taki ogień. I to się bardzo spodobało szefowi projektantów Billowi Mitchellowi, i on stwierdził, że coś takiego będzie działało, tylko że bez tych kierunkowskazów.
Panie Jerzy, i 48 rok, grudzień, ten model tak wchodzi, to tak. Który? Co to jest za model?
Nie, to były wszystkie Biki.
To były wszystkie Biki,
bo Biki były w różnych konfiguracjach, ale wszystkie Biki to miały.
Czyli
tylko niektóre miały
cztery
otwory, niektóre miały trzy otwory. Jeszcze dosłownie pół minuty, dosłownie tylko, już kończymy. Bo jeszcze charakterystyczne te listwy Biki miały, takie listwy, które szły w dół, i to do dzisiaj mają Biki. Listwa boczna idzie w dół i zatrzymuje się na tylnej feldze, na tylnych kołach. Cadillac z kolei miał ten wyłupiasty ogon taki, obrzydliwe to było.
To prawda.
Ale to już kiedyś, jak będziemy o Cadillacu mówili, który miał naśladować stateczniki samolotu P-38 Lockheed, bo ta moda na te samoloty. No, także to po prostu takie charakterystyczne rzeczy.
Czyli GM się zaczął w ogóle od Bika i też zaczął od Bika po II wojnie światowej, tak, swoją produkcję.
Nie, chyba pierwszy był Cadillac.
Cadillac?
Chyba pierwszy był Cadillac. Big był później.
O tym powiemy w następnym odcinku, bo tak jak powiedzieliśmy, najpierw mówimy ogólnie o historii całej korporacji, a później wybieramy sobie jakieś tam modele i je omawiamy, i tak będzie w następnym odcinku. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
Krzysztof Woźniak, kłaniamy się nisko, do usłyszenia.
Do usłyszenia.